Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Marek Budniak, radny miasta Zielona Góra, pełnomocnik wojewody do spraw kombatantów, osób represjonowanych i działaczy antykomunistycznych. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, witam pana dziennikarza, pana doktora.
Witam, spotykamy się przy smutnej rocznicy, 38 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku rządzący komuniści wprowadzili w Polsce stan wojenny. Miała to być sytuacja, gdy będą likwidowane protesty społeczne, wstrzymane procesy demokratyczne i zainicjowane w sierpniu 1980 roku, które miały zagrażać trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu przywództwa przez rządzących Polskiej Partii Robotniczej Zjednoczonej. Dziś obchody w Zielonej Górze już się zaczęły. Pan o poranku o 8 rano już pod tablicą przy areszcie te uroczystości wspólnie z innymi mieszkańcami Zielonej Góry rozpoczynał.
Tak, tutaj zaprosiliśmy osoby przede wszystkim represjonowane, ale też i tych, którzy byli inicjatorami, pamiętali o, znaczy chcieli oddać cześć, fundując tą tablicę, odsłaniając. Był z nami wicedyrektor major Sendlak, był dyrektor Archiwum Państwowego, ale wszystkim byli represjonowani, byli przewodniczący Solidarności. Także, bo tak powiedzmy bardziej reprezentacyjnie byliśmy, bo nie były to tłumy, ale myślę, że to jest bardzo ważne, nie? Że w takim gronie.
To jest takie nowe miejsce pamięci w Zielonej Górze od niedawna, od miesiąca.
Zielona Góra ma to do siebie, że chociaż w wielu miastach w Polsce to też jest, że mamy gdzieś w centrum miasta więzienia, areszt śledczy. No i on temu miastu towarzyszy jeszcze w czasach, jak to się mówi, niemieckich tego okresu. Tutaj to miejsce zostało wybudowane, a potem w roku 50 jakby przebudowano, rozbudowano, no i służyło to wszystkim. No wiadomo, że są ludzie, niektórzy popełniają przestępstwa, że trzeba ich zamykać, izolować. No ale niestety w czasach komunistycznych zamykano tam więźniów politycznych, ludzi za swoje przekonania polityczne, ludzi sumienia. I po prostu, różne rzeczy tam się też działy, bo akurat przyniosłem dzisiaj książkę pana Andrzeja Buzę, Taborecik, Solidarność Zielonogórska 80 roku, 83 roku. On dokładnie opisuje, jakie ścieżki zdrowia między innymi w więzieniu zielonogórskim przechodził.
No właśnie.
Po jego aresztowaniu późnym wieczorem 12 grudnia został już aresztowany. Czyli 81 roku.
Czyli właściwie już przygotowano się wcześniej do stanu wojennego. Jak to po lekturze tej książki, ale też jest pan badaczem historii, bada pan różne dzieje też Zielonej Góry i mieszkańców Zielonej Góry w kontekście chociażby właśnie stanu wojennego. Jak to wyglądało?
Ja muszę powiedzieć tak, bo ja byłem również zaangażowany. Tylko tak powiedzmy moje losy i powiedzmy takie osobiste wybory zdecydowały, że jakby nie byłem wtedy na pierwszej linii, ponieważ to była końcówka moich studiów. W 80 roku obroniłem pracę magisterską. Moi koledzy wtedy, kiedy na Wyższej Szkole Pedagogicznej zbudowaliśmy tymczasowy komitet Niezależnego Zrzeszenia Studentów, zresztą który powstawał najpierw nielegalnie, bo nie było upomocowań prawnych, wtedy Solidarność już działała, ale studenci jeszcze też nie mogli rozwinąć skrzydeł wolnościowych. Myśmy taki komitet uformowali, dopiero później były zmiany, potem były wybory właściwych władz. No po obronie pracy odszedłem, a potem po prostu jeszcze przez cały jeden rok powiedzmy ta działalność powiedzmy już NZS-u miała miejsce. No i także moi koledzy byli w ten czas aresztowani. Jeden z nich co prawda był z Wyższej Szkoły Inżynierskiej, współpracowaliśmy z NZS-em. Jasiu Markowski został internowany i praktycznie od 13 grudnia przebywał w więzieniu do lipca 82 roku. Także to są też jakby takie bardzo, bardzo bezpośrednie, takie osobiste jakby też przeżycia, bo o tym się wszystkim wiedziało. To znaczy ja wtedy przebywałem już pracując w takim niedużym ośrodku, znaczy na wsi koło Broniawy, koło Wolsztyna, tam dom czasów dziecięcych i proszę wyobrazić, że nam tą placówkę rozwiązano w stanie wojennym, ponieważ te zmilitaryzowane siły, które później powiedzmy pilnowały różnych, nie wiem przeciwko komu, zakładów pracy, takich około 500 zakładów pracy zostało zmilitaryzowanych po to, żeby po prostu, w każdym razie,
żeby się tam spajki zapewnić.
Ale nas pozbawiono pracy w tym momencie. Zostaliśmy zmuszeni, wskazano na miejsca. Ja na przykład dojeżdżałem ponad 5 kilometrów lasem do nowego mojego miejsca pracy, nie, po prostu. Także wybrałem tą drogę przez las rowerem zimą, wtedy była bardzo surowa zima, tylko dlatego, żeby na przykład nie tracić pół dnia objazd, bo tak musiałbym autobusami jechać pół dnia, żeby, czy pół nocy, żeby dojechać do tego miejsca pracy.
To
żona
osobiste,
moja,
to
moja, to tak, moja żona, wtedy spodziewaliśmy się już pierwszego dziecka, została na szczęście jakby w tym ochronnym, że umożliwiono jej pracę w szkole podstawowej w tej miejscowości.
No tak, to osobiste. Tak, każdy tak. Pewnie ma oczywiście swoje wspomnienia z tamtych czasów, ci, którzy je pamiętają. Ale jak ten stan wojenny, który generalnie nie osiągnęli ci, którzy go wprowadzali, chyba swojego celu, ponieważ te ruchy wolnościowe odżyły i one doprowadziły do tego, że...
Tu można w kilku płaszczyznach to analizować, jak historycy na to patrzą. Właśnie to też chodziło o zmianę władzy w PZPR-ze. Gierek się skończył i on niekoniecznie, tak powiem, chciał, widział pewne możliwości. To był człowiek, który wchodził w dialog, powiedzmy. Oczywiście no, sam wybuch tego niezadowolenia, to kryzys ekonomiczny, gospodarczy i tak dalej, no, to jakby mu, jak to się mówi, pomogło tej drugiej władzy. Ale Jaruzelski po prostu i tam jeszcze grupa była zdecydowanym przeciwnikami Gierka. I także Gierek został również i jego tam współpracownicy byli też aresztowani, byli internowani, tak? No ale tutaj przede wszystkim no, nie udało się, no bo co się miało udać, jak ten system po prostu był tak już ekonomicznie, jak i też politycznie skończony, że trzeba było po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie. No i tutaj myślę, że przez wprowadzenie stanu wojennego jakby budowano stan wojenny, przepraszam, okrągły stół. Tak mi się wydaje już, nie, że tu można pewne wątki, powiedzmy, bo wskazywanie, jak traktowano tą opozycję, która została internowana bardzo różnie, nie, po prostu. Jedni byli wyróżniani lepiej i tak dalej, inni przechodzili ścieżki zdrowia, naprawdę zdrowie tracili, a inni po prostu korzystali z różnych, powiedzmy, jeżeli można powiedzieć, luksusów internowania, bo tacy też byli.
Dziś jeszcze obchody w kościele Najświętszego Zbawiciela.
Tak, o godzinie 18:30 Solidarność, Zarząd Regionu zaprasza na mszę świętą w intencji ofiar stanu wojennego, a później złożenie kwiatów już tradycyjnie, krótkie przemówienia takie, no bardzo ważne, bo to też jest jak budowanie wspólnoty, pewnej świadomości takiej mentalnościowo-historycznej przy pomnika przy robotnikach zielonogórskich, którzy mają też przecież bardzo ciekawą swoją wojenną historię.
No i którzy byli ustawieni chwilę przed stanem wojennym i potem usuwani, bo tam...
I zniknęli, na szczęście, zostali odkopani, odnalezieni.
Także na Jędrzychowie.
No, Zielona Góra jest piękna.
Mówimy o kościele.
Ludzie w nim mieszkają.
Mówimy o kościele, tam obchody, kościół, jaka była jego rola w czasie stanu wojennego, w czasie tych czasów komunizmu i powstanie wojennego?
No, autorzy stanu wojennego z Wojciechem Jaruzelskim osiągnęli jedno, że zlikwidowali, że tak powiem, zawiesili wszystkie właściwie instytucje i prasa i tak dalej, i wszystkie instytucje społeczne, to wszystko zostało pozawieszane, działalność. Jedynie Kościół został jakby nienaruszony i to była wielka szansa i praktycznie tą szansę wykorzystano, ale oni też wykorzystali, druga strona, czyli komuniści też wykorzystali, także to była pewna gra, tak jak mówię, przygotowywano już okrągły stół, jeśli można tak powiedzieć. No myślano jakby o tej przyszłości, bo przecież tu jesteśmy Polakami, tu żyjemy i trzeba było jakoś to wszystko układać. Znaczy można to akceptować, można tego nie akceptować. Ja osobiście po prostu tego jakoś, no trudno, przeżywam to po prostu w taki sposób, że jest dla mnie trudne myślenie, brak jakiejś zgody na taki sposób po prostu przekształcania się, chociaż wolę, że w mojej ojczyźnie było takie powszechnego rozlewu krwi, jestem zwolennikiem jakby pewnych kompromisów do porozumiewania się, tylko po prostu, żeby to było naprawdę uczciwe, nie, po prostu, i to jest tak, i to jakby myślę, że budowano, nie, i że to po prostu jakby w tym kierunku też szło.
No i 30 lat od upadku komunizmu mamy powtórkę trochę z rozrywki do Parlamentu Europejskiego, wchodzą ci, którzy w PZPR-ze byli. Włodzimierz Czarzasty jest w Sejmie, ten, który mówi o sobie komunista. Czy my uczymy tej historii w sposób, jak uczyć tej historii, żebyśmy my widzieli to, co działo się wtedy i też patrzyli, czy to ma wpływ na to, co się dzieje teraz?
Ja myślę, że przy okazji takiego stanu wojennego, znaczy rocznicy stanu wojennego, musimy jakby całą uwagę skupić sobie na tym fakcie, czyli po prostu na historii. I tutaj no, myślę, że tu piękna akcja jest, na przykład dzisiaj IPN to już od lat realizuje, zapal świeczkę wolności o godzinie 19:30, po to, żeby pokazać nasz stosunek do stanu wojennego i naszą budować jakby wspólnotę też taką historyczną i skupiać się po prostu na tym, z jednej strony na tym nieszczęściu, ale też na tym dobru, który budowaliśmy. Bo byliśmy wtedy bardzo zjednoczeni też. Po prostu to jakaś grupa, powiedzmy, władzy, no oczywiście przy pomocy też swoich służb, wojska, przeciwko nam po prostu wystąpiła. No i to jest bardzo istotne. No, ci ludzie, którzy wtedy też zafundowali stan wojenny, czy ich potomkowie w dalszym ciągu są wśród nas. I oni mają pewną jakby inną mentalność, inne spojrzenie po prostu na historię. No i ponieważ korzystamy dzisiaj wszyscy z dobrodziejstwa systemu wolnościowego, o który walczyliśmy, też mają prawo do wypowiedzenia swoich racji. No dyskutujmy, powiedzmy, spierajmy się na pewne argumenty, ale brońmy prawdy historycznej. Nie, nie pozwolimy, żeby ona była zakłamywana. Nie? I że ci, którzy... No, musimy się określić dokładnie, po której stronie też byliśmy, po prostu, bo żeby patrzeć jakby w przyszłość, no trzeba budować na prawdzie.
Marek Budniak, radny miasta Zielona Góra, pełnomocnik wojewody spraw kombatantów, osób represjonowanych i działaczy antykomunistycznych, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.
Bardzo dziękuję.